Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj będę rozmawiał z panem doktorem Przemysławem Benkenem, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, historyk, badacz dziejów najnowszych, autor książki o Anodzie, bardzo słynnej, zresztą nagrodzonej. Kiedy, panie doktorze, będzie nagroda wręczana i za co tak dokładnie?
Nagroda będzie wręczana w ostatnim tygodniu sierpnia tego roku i będzie to nagroda imienia Janusza Kurtyki, fundowana przez Fundację Janusza Kurtyki, za publikację naukową poświęconą historii Armii Krajowej w związku z tym, że w tym roku obchodzimy 80-lecie powołania do życia Armii Krajowej.
I o tej książce też będziemy rozmawiać, proszę Państwa, bo jest to wyjątkowo dobra, wyjątkowo ciekawa książka, ale to bliżej końca sierpnia pana doktora Przemysława Benkena będziemy gościć i to tutaj w Warszawie w przystanku Historia. W tej chwili się z panem doktorem połączyliśmy ze Szczecinem. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, to jest taka bardzo ciekawa publikacja, która nie jest publikacją akurat w tej chwili wydaną, ale wartą uwagi, której współautorem jest pan doktor Przemysław Benken obok pani Magdy Dźwigał i pana Marcina Stefaniaka. Panie doktorze, co to jest za sprawa opisana w tej książce?
Mówiąc najprościej, jest to zapis historii współpracy z aparatem bezpieczeństwa Franciszka Skierczyńskiego. Jest to osoba dosyć znana w środowisku szczecińskiej Solidarności, ponieważ w roku 80. ona brała udział w tworzeniu struktur solidarnościowych w jednym z większych zakładów przemysłowych Szczecina, w fabryce mechanizmów samochodowych Polmo. Następnie Franciszek Skierczyński zdołał wejść do prezydium zarządu regionu Pomorze Zachodnie, brał udział także w pierwszym krajowym zjeździe delegatów Solidarności. Następnie został też po 13 grudnia 1981 roku internowany, a po opuszczeniu internowania, o czym będziemy bardziej szczegółowo za chwilkę rozmawiać, dalej prowadził swoją działalność polegającą na współpracy z aparatem bezpieczeństwa, któremu przekazywał szereg niezwykle interesujących informacji, pozwalających szczecińskiej służbie bezpieczeństwa na praktyczne kontrolowanie tego, co się w ruchu związkowym działo.
Do tego przejdziemy, panie doktorze, bo ta historia ma bardzo ciekawy finał, bo Państwo próbowaliście dotrzeć do pana Franciszka Skwierczyńskiego, przypomnę jego kryptonim, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, pseudonim Śmiały lub Kamil, w zależności od okresu. I gdzie pan Franciszek żył, gdzie żyje, bo to jest bardzo ciekawy finał tej całej historii.
Franciszek Skierczyński 1 lutego 1983 roku wyjechał do Francji. Ten wyjazd odbył się w porozumieniu z jego oficerem prowadzącym, więc Służba Bezpieczeństwa doskonale o tym wiedziała i akceptowała takie rozwiązanie. Zresztą też oczekiwano, że być może Skierczyńskiego będzie można wykorzystać na terenie Francji do rozpracowywania tamtejszych struktur opozycyjnych. I z tego, co udało nam się ustalić, Franciszek Skierczyński przynajmniej jeszcze 2-3 lata temu na terenie Francji przebywał. Próbowaliśmy się z nim skontaktować, ponieważ pisząc książkę poświęconą tej postaci, warto jednak chyba podjąć trud również tego, aby uzyskać jego spojrzenie, jego wersję na historię, którą opisujemy. Niemniej jednak pan nie był zainteresowany podjęciem z nami jakiejkolwiek współpracy, nie odpowiedział na nasze próby kontaktu. Tak więc ostatecznie możemy zaprezentować jedynie to, co zachowało się w jego kilku tomach obszernych, zawierających materiały z jego pracy agenturalnej.
Panie doktorze, a to jest całość dokumentacji. Pokażę Państwu z boku książkę, bo warto, to jest dosyć duża publikacja, dosyć gruba publikacja, składająca się głównie z meldunków, raportów, opracowań, donosów, opracowań, rozmów operacyjnych z Franciszkiem Skwierczyńskim. Duża publikacja, acz proszę Państwa, ma bardzo ciekawy wymiar. Te opracowania, teraz Pan doktor powie, kto je realizował, są pisane naprawdę w bardzo ciekawy sposób. Przepraszam, to może zabrzmi kuriozalnie czy śmiesznie, ale na pewno to jest bardzo porządnym językiem literackim tak naprawdę napisane. Czasami czytając książkę można odnieść wrażenie, że to jest powieść po prostu. Historia realna. Panie doktorze, kto opracowywał te donosy, że one mają tak przyjemny wymiar, czy nawet bym powiedział walor literacki?
To może na początku powiem, że sama książka składa się z obszernego wstępu mojego autorstwa, którym omawiany jest życiorys Franciszka Skwierczyńskiego, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem okresu jego działalności w Solidarności, czyli właśnie początek lat 80. Natomiast zasadniczą jej część stanowi ponad 200 opracowanych dokumentów, które zostały wytworzone przez jego oficera prowadzącego, kapitana Waldemara Wojciechowskiego, który był kierownikiem sekcji Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie i był jego prowadzącym. Tam jeszcze oczywiście część dokumentów została wytworzona wcześniej przez poprzedniego oficera prowadzącego, Franciszka Skwierczyńskiego, Henryka Krężela. Natomiast najważniejsze rzeczy działy się już w momencie, kiedy Skwierczyński został przejęty przez Waldemara Wojciechowskiego. I generalnie rzecz biorąc, te materiały, prawie wszystkie, które zostały wytworzone w okresie sierpień 80, styczeń 83, znalazły się w tej publikacji. Praktycznie nie było tam żadnych materiałów, które byłyby mało wartościowe. Praktycznie każdy ten donos zawierał jakąś informację na tyle istotną, że uważaliśmy, że powinna się ona w tym naszym tomie źródłowym zawrzeć. Generalnie współpraca wyglądała w ten sposób, iż Skwierczyński spotykał się z funkcjonariuszem nawet kilka razy dziennie, jeżeli była taka potrzeba. Dlatego też Służba Bezpieczeństwa miała informacje na temat tego, co aktualnie dzieje się w strukturach solidarnościowych niejako w czasie rzeczywistym. Czasami z opóźnieniem jednego, dwóch, trzech dni. Czyli generalnie na bieżąco wiedziano, co się wówczas dzieje. Te spotkania wyglądały w taki sposób, iż funkcjonariusz umawiał się z Skwierczyńskim, czy to w lokalu konspiracyjnym, czy też w swoim aucie. Czasami w awaryjnych sytuacjach, nawet gdzieś na rejonie ogródków działkowych niedaleko miejsca pracy Skwierczyńskiego, czy też w okolicach toru wyścigowego. I tam Skwierczyński ustnie przedstawiał szereg różnego rodzaju informacji, które oficer prowadzący nagrywał na taśmę magnetofonową i później odtwarzał to sobie już na komendzie i na podstawie tego, co tam zostało odtworzone, przygotowywał takie jakby streszczenie zawierające najważniejsze informacje z tego spotkania. Proszę zauważyć, że oficerowie prowadzący Kamila, czyli Franciszka Skwierczyńskiego, byli to dosyć dobrze oceniani funkcjonariusze z dużym dorobkiem. Oni też wiedzieli, jak należy takie dokumenty przygotowywać. Były oczywiście specjalne też instrukcje na temat tego, jak postępować z tym współpracownikiem, jak tworzyć całą tą dokumentację. Więc tam generalnie znajdowało się wszystko to, co najważniejsze z tej rozmowy. Oni tam po prostu wyciągali esencję tego, co Kamil przekazywał. I tutaj przykładem tego, jak taka rozmowa w praktyce wyglądała, może być jeden z dokumentów zawarty w naszym tomie, który zawiera taką surowy zapis nagrania z taśmy magnetofonowej, w której Skwierczyński rozmawia z oficerem prowadzącym. Co ciekawe, ten akurat zapis jest pełen różnego rodzaju wulgaryzmów, które już w tych opracowaniach docelowych przygotowywanych przez oficera prowadzącego dla swoich przełożonych nie występują. Tam faktycznie, tak jak Pan wspomniał, jest to wszystko opisane w sposób oszczędny, ale bardzo konkretny, bardzo też szczegółowy. I te materiały były odpowiednio też doceniane przez przełożonych oficerów prowadzących Skwierczyńskiego, ponieważ one oczywiście były wykorzystywane tutaj na szczeblu wojewódzkim, szczecińskim, ale także szereg ich odpisów był wysyłany do Warszawy, do centrali. I to też wskazywało na to, jak bardzo te informacje były istotne, zwłaszcza w kontekście, jak wspomnianego już przeze mnie, udziału Skwierczyńskiego w pierwszym krajowym zjeździe delegatów NSZZ Solidarność, gdzie miał on możliwość bezpośredniego stykania się z szeregiem, można by powiedzieć, z pierwszym szeregiem członków Solidarności, nie tylko już na na poziomie regionu, ale na szczeblu krajowym. I to też są również bardzo ciekawe informacje i to powoduje, że ta historia Styczyńskiego wykracza poza wymiar regionalny. Myśmy tutaj książkę zatytułowali, że jest to taka specyficzna, tajna kronika szczecińskiej solidarności, ale tak jak powiedziałem, zawiera ona bardzo wiele odniesień do kwestii ogólnopolskich.
Panie doktorze, dlaczego istotnym, może dlaczego istotny był TW Kamil, no to mniej więcej wiemy. A w jaki sposób został pozyskany? Co sprawiło, że podjął współpracę z aparatem bezpieczeństwa, ze służbą bezpieczeństwa, z Prelowską Służbą Bezpieczeństwa?
Co ciekawe, Skrzyczyński został pozyskany do współpracy już na początku lat 60., czyli na wiele lat przedtem, zanim miał miejsce sierpień 80. On początkowo starał się o przyjęcie do Akademii Wojsk Pancernych w Poznaniu. Marzył też, żeby zostać pilotem, ale to mu się ze względów zdrowotnych nie udało. Natomiast też starał się o przyjęcie do Milicji Obywatelskiej. Tam został zauważony jako młody, taki ambitny człowiek, chętny do różnego rodzaju działań, który wprawdzie nie zostanie kadrowym funkcjonariuszem czy też wojskowym, natomiast można go wykorzystać w inny sposób. I ówcześni funkcjonariusze w Szczecinie na podstawie rozmów z nim zauważyli, że ma odpowiedni charakter też do tego, aby pełnić rolę tajnego współpracownika. Ma odpowiednią aparycję, był osobą bardzo towarzyską, łatwo nawiązywał kontakty. I też, co ciekawe, jak on sam tu też o swój temat mówił, on lubił ryzyko, lubił właśnie taki dreszczyk emocji, lubił, jak coś się działo. I tutaj też nie miał jakichś większych problemów z wchodzeniem właśnie w rolę tajnego współpracownika. On też jeszcze jako młody człowiek przeczytał szereg powieści szpiegowskich, więc też pod tym kątem był nastawiony na współpracę z aparatem bezpieczeństwa, że uważał, że pewne rzeczy tutaj może wyglądają tak jak w książkach, że to go po prostu fascynowało. I taka młodzieńcza fascynacja z czasem przerodziła się już w to, iż po odbyciu odpowiedniego szkolenia mógł on zostać celnym współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa, aczkolwiek początkowo zakładano, że będzie on wykorzystany poza granicami kraju, w Stanach Zjednoczonych, z uwagi na to, iż miał on wujka, który siedlił się w Stanach Zjednoczonych, który też początkowo sugerował mu możliwość przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. I w pierwszym etapie współpracy z aparatem bezpieczeństwa Skierczyński współdziałał z Wydziałem 6 Amerykańskim Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast wyjazd do Stanów ostatecznie nie doszedł do skutku, z tego względu, że Skierczyński między innymi nie opanował języka angielskiego, więc miałby tam ograniczone możliwości pracy na rzecz aparatu bezpieczeństwa, jak również zawarłby zgody funkcjonariuszy związek małżeński, potem urodziło mi się dziecko i obie zainteresowane strony uznały, że najlepszą możliwością będzie, gdy pozostanie on w kraju i zostanie skierowany do jednego z zakładów przemysłowych, gdzie będzie na terenie Szczecina, gdzie będzie pracował jako kreślarz, no i tym sposobem trafił on do fabryki mechanizmów samochodowych Polmo i tam będzie badał nastroje załogi, ponieważ aparat bezpieczeństwa województwa szczecińskiego po grudniu 70 był zaskoczony tymi wystąpieniami robotniczymi, które wówczas miały miejsce, nie był na to przygotowany i funkcjonariusze uważali, że należy, aby takiej sytuacji w przyszłości zapobiec, takiemu właśnie kontrolowanemu wyjściu robotników na ulicę, trzeba wcześniej w zakładach pracy mieć swoich tajnych pracowników, którzy w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej, jakichś właśnie napięć społecznych, strajków, będą dążyli do tego, aby przedostawać się do kierowniczych struktur, właśnie czy to komitetów strajkowych, czy też komisji zakładowych, które później powstawały i przez to wybiera się to wpływ. Jedną właśnie z takich osób był Kamil, więc on już praktycznie od lat 70. był przygotowywany do roli, którą później miał odegrać i przez to też, że był bardzo mocno już zakorzeniony w swoim miejscu pracy, że odpowiednie przeszkolenia do pracy operacyjnej przyszedł wiele lat wcześniej. Przez bardzo długi czas był osobą, która nie budziła żadnych większych podejrzeń, jeżeli chodzi o swoich kolegów, którzy przecież też go wybierali do kolejnych struktur. Najpierw przecież był w komitecie strajkowym w sierpniu 80 w swoim miejscu pracy. Potem był komitet założycielski, potem komisja zakładowa, aż wreszcie dało mu się, tak jak już wspomniałem, wejść do prezydium zarządu regionu. I to już, kiedy tą funkcję osiągnął, stawał się dla wielu osób autorytetem. I w sytuacji, kiedy na skutek internowań, które miały miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego, przywódcy regionalnej Solidarności zostali internowani. Kwieciński też tam oczywiście trafił, w porozumieniu z Apartem Bezpieczeństwa, bo jego internowanie było wcześniej uzgodnione. Ale już 9 kwietnia roku 1982 zostaje wypuszczony. I co ciekawe, no, kiedy w środowisku opozycjonistów szczecińskich pojawia się taka osoba, no, członek prezydium zarządu regionu, no to w tym momencie od razu staje się już punktem odniesienia dla tych wszystkich działaczy podziemia, którzy pozostali, bo całe kierownictwo Solidarności w Szczecinie wciąż jeszcze jest internowane. To jest osoba, można powiedzieć tak, najwyższa stopnia, mówiąc kolokwialnie, ta internowanie opuszcza. Wokół niego się już się rzeczy będą ogniskować próby odtwarzania Solidarności, działalności i podziemnych struktur, co oczywiście było zaplanowane przez Aparat Bezpieczeństwa, więc to, że on wyszedł właśnie w tym momencie, też zostało celowo przygotowane.
Jak istotne informacje przekazywał Służbie Bezpieczeństwa TW Kamil?
Znaczy on przekazywał, można powiedzieć tak ogólnie, dwa rodzaje informacji. Pierwszy miał charakter oficjalny, przykładowo też przynosił różnego rodzaju publikacje związkowe, które później miały się ukazywać, dokumenty, ale te dokumenty Aparat Bezpieczeństwa by i tak pozyskał, więc po prostu on tylko dostarczał je nieco wcześniej. Więc to nie było takie ważne, chociaż oczywiście też istotne i funkcjonariusze sobie to również cenili. Natomiast on przez to, że był tak wysoko i miał bardzo dobre kontakty, czy to właśnie z Marianem Juruczykiem, czy ze Stanisławem Wądołowskim, czy całym szeregiem innych osób z zarządu regionu, był w stanie przekazywać informacje na temat tego, co kto myśli, jakie ma poglądy w danych sprawach. Mógł przekazywać informacje na temat konfliktów interpersonalnych, które miały miejsce w środowisku zarządu regionu Pomorze Zachodnie. I to już był genialny, świetny materiał dla Aparatu Bezpieczeństwa, który mógł prowadzić szereg różnego rodzaju działań kierunkowanych na wewnętrzne rozbijanie struktur związkowych. Też czasami Kwieciński przekazywał informacje na temat planowanych działań strajkowych, które mogą zostać podjęte, więc Aparat Bezpieczeństwa miał też okazję, by się na to przygotować, miał trochę czasu więcej. Nawet bezpośrednio przed 13 grudnia Skierczyński przekazał chociażby swojemu oficerowi prowadzącemu informacje na temat zabezpieczeń w budynku zarządu regionu. Zresztą to ciekawe, Skierczyński akurat 13 grudnia pełnił dużo w budynku zarządu regionu, kiedy tam przybyli funkcjonariusze i tam też odegrał taką interesującą dosyć scenkę, ponieważ barykadował drzwi, nie wpuszczał ich, ale ostatecznie oni się do budynku przedostali. Natomiast już kiedy został internowany, no to nie powinno dziwić, że osadzono go w celi razem z Marianem Jurczykiem, Stanisławem Wądołowskim, więc on tam badał ich nastroje, badał na ile ta sytuacja związana z internowaniem wpływa na ich kondycję psychiczną, zbierał informacje, kto jest podejrzewany o współpracę z Aparatem Bezpieczeństwa, kto nie. I później funkcjonariusze mogli to wykorzystywać, kreując dodatkowe jakieś fakty czy podejrzenia, aby poszczególne osoby dodatkowo obciążać. Natomiast już po opuszczeniu obozu internowania w kwietniu roku 1982, to jest chyba ten moment, kiedy on przekazuje najbardziej wartościowe z punktu widzenia Aparatu Bezpieczeństwa informacje, ponieważ on zaczyna być zapraszany na szereg różnego rodzaju spotkań prowadzonych przez różne podziemne struktury szczecińskich Solidarności, ponieważ internowanie przywódców Solidarności powoduje, że następuje takie chwilowe rozbicie struktur. Do głosu zaczynają dochodzić przedstawiciele, powiedzmy tak, drugiego, trzeciego szeregu Solidarności, ale oni się dobrze nie znają, działają w trudnych warunkach. Musimy pamiętać, że to są wciąż jeszcze rygory stanu wojennego i choćby nawet kwestie związane z poruszaniem się po ulicy czy spotkaniem w większych grupach, to jest już pewne utrudnienie. Więc te grupy wzajem się docierają, próbują jakoś skoordynować swoją działalność, też wstępują w nich różnego rodzaju konflikty. Jedni chcą działać bardziej skrajnie, inni się nastawiają na działalność mniej taką agresywną. I oni wszyscy, tak jak już wspomniałem, upatrują w Skierczyńskim jako osoby z prezydium zarządu regionu tego człowieka, który będzie takim jako arbitrem. On będzie rozsądzał ich spory, będzie pomagał to wszystko, który koordynować. I to jest na ten moment, właśnie w roku 1982, no jedyny tak dobrze uplasowany agent Aparatu Bezpieczeństwa w województwie szczecińskim, który praktycznie jak już wspomniałem, niejako z dnia na dzień, bo czasami to tak wygląda, czasami mamy też donosy, kilka donosów z jednego dnia, przekazuje funkcjonariuszom to, co się konkretnie dzieje. Kto się z kim spotyka, jakie są plany, gdzie się znajdują drukarnie, podziemny czasopism, bo też takie zadania utrzymuje, aby to ustalać, kto odpowiada za druk, kto odpowiada za kolportaż. I nie jest przypadkiem, że po pewnym czasie te poszczególne punkty są likwidowane przez funkcjonariuszy, kiedy oni już dochodzą do wniosku, że mogą tej likwidacji dokonać w taki sposób, aby nie narazić swojego treningu współpracownika, który, co ciekawe, do końca pozostaje w konspiracji. Fakt jego działalności nie zostaje ujawniony członkom Solidarności w tym czasie, jest on wręcz praktycznie poza podejrzeniami, co też jest związane z tym, że po okresie internowania on podjął próbę wyjazdu z kraju. Tak jak już wspomniałem, wyjechał ostatecznie do Francji, ale początkowo chciał jechać do Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym zdarzało mu się wyjeżdżać do ambasad tych krajów w Warszawie i tam prowadzić rozmowy w sprawie imigracji, przez co wielu członków Solidarności w Szczecinie, którzy wiedzieli, że on do tych ambasad jeździ i się szykuje do wyjazdu, uważało, że z pewnością tamtejsze służby zachodnie odpowiednio go sprawdziły. Więc jeżeli to nie budzi jeżeli jego te wizyty tam nie budzą wątpliwości, jeżeli ten wyjazd dochodzi do skutku, no to najwidoczniej jest to osoba rzeczywiście poza podejrzeniami. To jest jakiś dodatkowy element, który go tutaj jeszcze uwiarygadnia. Zresztą on też potrafił takie zagrania robić, jak fikcyjnie ukrywać się przed aparatem bezpieczeństwa, kiedy były akcje, większe akcje aresztowań poszczególnych działaczy podziemia, on również gdzieś na parę dni znikał, po czym pojawiał się z powrotem, no i z takim właśnie poczuciem, że udało mu się uniknąć tego aresztowania, może dalej działać. Więc tutaj on działał bardzo skutecznie.
Czy jego współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa nigdy wśród kolegów, innych działaczy nie wzbudziła żadnych podejrzeń? Nigdy nie groziła mu żadna wpadka, jeśli można powiedzieć, od tej strony?
Tutaj, jeżeli chodzi o ten okres, w którym on działał, co też jest widoczne w kilku dokumentach w tomie studiów, o którym mówiliśmy, to tam się kilka razy takie sytuacje pojawiają, ale Świerczyński bardzo szybko i bardzo umiejętnie tak prowadził tą rozmowę, że ostatecznie był wręcz przepraszany za to, że jakiekolwiek oskarżenia wobec niego zostały wysunięte. To był człowiek, który posiadał niesamowite umiejętności interpersonalne, bardzo towarzyski charakter, bardzo taki przyjemny człowiek, tak ze względu na swoją aparycję, jak i na sposób bycia, więc to bardzo łatwo szło mu nakierunkowywanie ludzi, z którymi rozmawiał, na swój punkt widzenia. Więc i to też te podejrzenia, które były, one były takie poszlakowe, przez jakieś osoby z drugiego, trzeciego szeregu przedstawiane. Ci z kierownictwa Solidarności, oni wszyscy uważali, że jest to osoba poza podejrzeniami. I wydaje się, że dopiero w momencie, kiedy powstał Sąd Pamięci Narodowej, kiedy pojawiała się informacja, że takimi dokumentami on dysponuje, wówczas dopiero przyszła pewna refleksja, jeżeli chodzi o działacze Solidarności. Ja osobiście miałem możliwość przy okazji nawet tej książki porozmawiać z kilkoma osobami, które znały Skiczyńskiego z tego okresu. I jedni twierdzili, że był to dla nich szok, to, że się dowiedzieli o tym, że był on nie tylko tajnym współpracownikiem, ale też takim współpracownikiem, który mówił niemal wszystko, co Aparat Bezpieczeństwa chciał wiedzieć. Niektórzy twierdzili, że oni pewne rzeczy przeczuwali, widzieli, więc też z nim rozmawiali w sposób ostrożny. Natomiast obecnie trudno to zweryfikować. Na podstawie dokumentów, które mamy, informacji, które tam się znajdują, które on pozyskiwał od całej masy członków Solidarności, wydaje się, że udało mu się bardzo, bardzo skutecznie pozostać poza podejrzeniami.
Panie doktorze, wielu historii nie możemy poznać. Wiele departamentów dosyć mocno oczyściło swoje dokumenty, część inspektoriatów drugich, biuro analiz, które na pewno wytwarzało kapitalne dokumenty, ta dokumentacja prawie w całości bądź jest wybrakowana, bądź zaginiona, bądź wyniesiona, trudno powiedzieć, a tutaj zachowała się, i naprawdę odsyłam Państwa do publikacji, ona jest arcyciekawa, Prawie cała dokumentacja prowadzenia agenta, ja rozumiem, bo pan doktor już o tym mówił, że oczywiście ona jest wyselekcjonowana z innych, mniej istotnych dokumentów, no ale zachowała się dokumentacja jednym z ważniejszych ludzi, którzy działali w Zachodniopomorskim w strukturach Solidarności. Błąd, przeoczenie, czy celowo te dokumenty zostały, a może jest tak, że po prostu szczecińskie SB nie zdążyło bądź nie niszczyło dokumentów?
Znaczy, to jest lekko doprecyzowując, zachowały się aż 4 tomy dokumentów dotyczących Franciszka Skierszyńskiego, z czego pierwszy tom to jest tak zwana teczka pracy. Tam są podstawowe informacje na temat agenta, które były gromadzone w okresie, w którym podejmował współpracę. No, między innymi też to, o czym my jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli cały szereg pokwitowań za wynagrodzenie, które pobierał, bo to wszystko, co on robił, nie robił tego wyłącznie ze względu na to, że sprawiało mu to przyjemność, że lubił to ryzyko, lubił to jątrzenie i taką działalność quasi szpiegowską, tylko to z biegiem lat były coraz częściej mu wręczane i coraz większe sumy pieniędzy, więc to też stymulowało jego pracę. Natomiast tom drugi to są przede wszystkim dokumenty poświęcone jego działalności w FMS w Polmo, gdzie on przekazywał informacje na temat różnego rodzaju zaniedbań, brakujących części, konfliktów na linii przedsiębiorstwo, dyrekcja przedsiębiorstwa, a załoga. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to jest tom trzeci, czwarty, to są właśnie te dwa ostatnie tomy, gdzie jest ta dokumentacja poświęcona jego działalności Solidarności. I tak jak pan już sygnalizował, to siłą tego tomu, tego wyboru źródeł, jest to, że według mojej wiedzy przynajmniej w skali kraju nie zachowała się tak kompletna dokumentacja tajnego współpracownika, który zarazem był tak wysoko postawiony. Czyli nie był to jakiś...
Tak, to uderza.
I to prawdopodobnie do końca nie udało nam się ustalić, dlaczego tak się stało, dlaczego te akurat dokumenty przetrwały, kiedy, tak jak pan sam wspomniał, wiele innych zostało czy to zniszczonych, czy też sprywatyzowanych, nie wiadomo, co się z nimi stało. Natomiast tutaj mamy to zachowane i prawdopodobnie wynikało to z tego, że tak jak już wspomniałem, potem jak Skierszyński wyjechał do Francji na początku roku 1983, tam były z pewnością podejmowane próby dalszego wykorzystywania go przez wywiad w celu rozpracowywania tamtejszej emigracji polskiej. I w związku z tym te dokumenty były wypożyczane przez poszczególne jednostki MSW. One ostatecznie wróciły do Szczecina. I wydaje się, że być może właśnie tutaj taki pewien bałagan organizacyjny i krążenie tych dokumentów pomiędzy różnymi wydziałami, departamentami spowodował, że nie zostały one ostatecznie zniszczone. Być może to był przypadek, może czyjeś niedopatrzenie, raczej to chyba nie była celowa działalność, do końca nie wiemy, ale wydaje się, że właśnie to, że ta współpraca zagraniczna miała później miejsce i te dokumenty krążyły, to w jakiś sposób zapobiegło ich zniszczeniu. No i dzięki temu mamy niezwykle interesujący obraz działania Solidarności, także z perspektywy aparatu bezpieczeństwa. Wiemy, co aparat bezpieczeństwa wiedział i okazuje się, że wiedział bardzo dużo, jeżeli nie niemal wszystko na temat tego, co się działo. To też jest z kolei druga ważna taka moja dygresja, że pomimo tego, że ta wiedza była tak szczegółowa i tak wszechstronna, jednak komunistom się tych działań solidarnościowych, a także później podziemnych, nie udało zdusić. Jednak to wszystko było silniejsze, mimo że był tak wielki handicap w postaci takiego agenta. To jednak komuniści byli za słabi, aby ten ruch społeczny oddolny przeciwko ich władzy powstrzymać.
Panie doktorze, na pewno jak pracuje się nad jedną osobą i jej dokumentację dotyka się, na pewno pan spotykał różnych ludzi, którzy byli jego znajomymi bądź ofiarami jego wynurzeń, jego rozmów zbyt nadgorliwych z funkcjonariuszami. Jakiego rodzaju oni portret człowieka przedstawiają? To jest jedno, a drugie, czy ktoś z jego dawnych znajomych, z tego okresu związkowego, nie zawsze to musiała być ofiara donosów, miała z nim kontakt i czy w jakiś sposób ktoś wie, jak on się do tego okresu swojej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa odnosił, czy miał jakiś moment refleksji, zastanowienia, poczucia zła uczynionego, czy nawet jakiś może prób zadośćuczynienia, docierania do swoich ofiar poszkodowanych swoimi donosami?
Znaczy, tak jak już wspomniałem, on tym osobom się jawił jako człowiek inteligentny, towarzyski, bardzo dobrze wygadany, umiarkowanie pijący, czyli taki, można by powiedzieć, człowiek, który też nie narzuca swojego zdania w rozmowie, nie wypycha się na pierwszy plan, który się z każdym dogada, każdy go lubi, z każdym znajdzie wspólny temat. Aczkolwiek, jak poczytamy te informacje zawarte w tomie źródłowym, no to tam wychodzi zupełnie inny jego charakter, nawet taka pewna złośliwość, pewna niechęć do ludzi, na których donosił. Bo to też powiedzmy sobie, że on nie tylko przekazywał to, co usłyszał, czego się dowiedział, on wręcz sam proponował funkcjonariuszom pewne rozwiązania, co jeszcze można zrobić, jak jeszcze można te struktury podziemne rozbijać już po okresie stanu wojennego, może można jeszcze takie zagranie zrobić, można jeszcze kogoś tak pognębić, więc no to był człowiek o bardzo takim specyficznym charakterze, który miał dwa oblicza, te, które miał dla osób, z którymi przebywał, od których pobierał informacje, i to takie brzydkie oblicze, które wychodziło w momencie spotykania się z funkcjonariuszami aparatu bezpieczeństwa, kiedy tam nie widać żadnej jakiejś sympatii do ludzi, z którymi na co dzień pracował, tylko wręcz takie dążenie do tego, aby maksymalnie wyjść naprzeciw temu, czego oczekują funkcjonariusze. Nawet wydaje się, że wychodziło wiele bardziej niż te oczekiwania były. Oczywiście, jak już wspomniałem, pobierał za to wysokie wynagrodzenie, raz nawet otrzymał nagrodę od wiceministra spraw wewnętrznych za jeden z swoich większych sukcesów, który zaowocował rozbiciem nielegalnej drukarni podziemia w roku 1982. Ale no właśnie, to jest taka specyficzna bardzo osoba. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część pana pytania, to ja wiem, że on jeszcze w latach 90. Próbował nawiązywać kontakty z osobami z Solidarności, ale to oczywiście przedstawiał siebie jako osobę waleczną, która działała na rzecz właśnie demokracji, która była szykanowana przez komunistów, bo on nawet swój wyjazd do Francji przedstawiał w taki sposób, że on został tego zmuszony przez te represje, które spadały na członków Solidarności. On w piśmie do dyrektora swojego zakładu pracy wreszcie to powoływał, że z uwagi na represje, które ciągle dotykają działaczy Solidarności w stanie wojennym, nie pozostaje mu nic innego jak wyjazd z tego kraju. I tak, dokładnie taką samą narrację przedstawiał też później. Czyli tutaj nie było żadnego przyznania się do tego, co robił, nie było żadnej chęci skruchy, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. No i nie było nawet też, nawiązując do tego, czego zaczęliśmy naszą rozmowę, nie było żadnej chęci, aby nawiązać rozmowę z pracownikami IPN-u przy okazji przygotowań do tworzenia tomu studiów poświęconemu tej osobie. Więc można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, no, że Franciszek Kwieczyński dalej jakby realizuje to, na co się umówił, podpisując zobowiązanie do współpracy, czyli zachowanie tajemnicy, nie ujawnianie niczego z zakresu swojej współpracy. I takie jest najprawdopodobniej jego podejście.
Ja w tej publikacji widzę jeszcze taki duży walor poznawczy dla potencjalnego scenarzysty, dla potencjalnego reżysera filmu, ale nie tylko, także teatru, telewizji czy słuchowiska, ponieważ jest to w jakimś sensie historia, która komplementarnie opowiada historię człowieka, historię ludzi, pewnych też dialogów operacyjnych, ale gdzie toczy się jakaś walka namiętności ukryta, ale toczy się walka między dwojgiem osób, które nawiązują kontakt, żeby maksymalną wiedzę pozyskać, ale pewna gra psychologiczna ma miejsce. To jest bardzo ciekawa publikacja do tego typu refleksji, przemyśleń, podjęcia pewnych prób artystycznych o okresie minionym. Na koniec, ja wiem, że to nie jest pytanie do naukowca, że to nie jest do końca pytanie do historyka, ale jednak, panie doktorze, chciałbym je zadać. Pozwolę sobie je zadać. To znaczy, w jaki sposób na trzecią RP rzuca cień fakt, że w zasadzie ci wszyscy ludzie, którzy właśnie donosili, kolaborowali ze Służbą Bezpieczeństwa, sprzedawali istotne informacje na temat swoich znajomych, przyjaciół, współpracowników. W jaki sposób to pana zdaniem rzutuje na trzecią RP, na pewien grunt, fundament moralny, na jakim ten system, czy nawet ustrój nowy powstał?
Znaczy, zadając to pytanie, to oczywiście ja bym chciał powiedzieć z perspektywy historyka, który ma tutaj ograniczony zakres działalności, jeżeli chodzi o ramy chronologiczne, więc to może ujmę to w ten sposób, że no z pewnością nie stało się dobrze, że no pewne rzeczy, tak powiem, wypłynęły po wielu, wielu latach i nie zostały rozliczone wcześniej, więc to na pewno jest coś, co nie było korzystne. No i tu też związane z tym, że Instytut Pamięci Narodowej no powstał, tak powiem, nie tak szybko, bo być może jak powinien powstać, jak powstał w innych krajach, chociażby jego odpowiedniki. Na tym chyba poprzez to, bo tak, widzę swoją rolę głównie tutaj jako historyka okresu PRL-u, a myślę, że są bardziej cenieni znawcy, którzy mieliby coś więcej powiedzieć na temat tej historii naszej już najnowszej po 1989 roku.
No, myślałem, że pana naciągnę na tego typu refleksje, ale oczywiście ma prawo pewne pan się uchylić. A jeszcze z innej strony zapytam. A ci, którzy z nim rozmawiali, a ci, którzy te informacje wykorzystywali, wie pan, jak się odnaleźli w III RP?
Akurat te konkretne osoby to wydaje się już, to byli emeryci w tym momencie. Ale pan Waldemar Wojciechowski, przykładowo kapitan, jego prowadzący w tym najlepszym okresie, no to on na pewno w okresie swojej służby w aparacie bezpieczeństwa no, awansował później, bo oceniano to, co on dokonał, jako bardzo duże osiągnięcia. Także były nagrody pieniężne, były awans na kolejne stanowiska. Natomiast no, trochę mniej szczęścia miał jego poprzedni oficer prowadzący, Henryk Krężel. On tam miał problemy, które spowodowały, że upił się w miejscu pracy i go tam znaleziono na drugi dzień wśród dokumentów w swoim pokoju, no i musiał opuścić aparat bezpieczeństwa, więc wtedy dopiero kapitan Wojciechowski przejął tą pałeczkę. Ale no, tak jak powiedziałem, to tutaj były profity dla obu stron, w sensie dla tajnego współpracownika, który oczywiście no, pobierał pokaźne wynagrodzenie finansowe, jak i dla funkcjonariuszy, którzy również byli bardzo dobrze oceniani i doceniani przez swoich przełożonych, no bo te rezultaty były konkretne rezultaty w postaci rozbijania różnego rodzaju podziemnych drukarni, konfiskowania materiałów ulotnych, rozbijaniu tworzących się po 13 grudnia struktur podziemnych i dezintegracji działań Solidarności. Więc tutaj te osiągnięcia konkretne były i na tym etapie oni z tego profity czerpali. Natomiast po roku 89, co się z nimi działo, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa odsyłam jeszcze raz do publikacji. Publikację można zamówić przez stronę ipn.gov.pl, ipn.gov.pl. Precyzyjnie mówiąc, publikacja została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, ale jest w ogólnopolskim obiegu oczywiście dostępna. Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj był pan dr Przemysław Benken, autor obszernego wstępu do książki na temat Franciszka Skwierczyńskiego. Współpracownicy przy książce to pani Magda Dźwigał, znana też z leksykonu bezpieki. Tutaj też rozmawialiśmy z panią Magdą i pan Marcin Stefaniak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Przemysław Benken z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.